Rozdział 20. Gdy woda w misie się wygładziła, Emerald przestudiowała swoje odbicie, pochylając głowę tak, by zobaczyć nasadę włosów. Naturalny, młodzieńczy kolor właśnie zaczynał się przebijać, choć trzeba było naprawdę dobrze się przyjrzeć. Był to mniej ostry odcień czerwieni niż farba, którą nałożyła kilka dni temu. Zamaskuje zmianę, stopniowo rozrzedzając farbę. Wyprostowała się i zastanowiła nad sobą. Z wody patrzyła na nią młoda kobieta o oszałamiających zielonych oczach, z lekko piegowatą bladą cerą i włosami w barwie zachodzącego słońca. Długa tunika miała kolor wyblakłej zieleni i kiedyś mogła pasować kolorem do oczu. Jednak dekolt wyglądał prowokująco, a będzie jeszcze bardziej, kiedy właścicielka nabierze trochę ciała. Lekki uśmiech dziewczyny z odbicia zniknął, zastąpiony przez zmarszczkę na czole. Tak, stanowczo muszę odzyskać krągłości, uznała. Koścista ze mnie ladacznica. Niestety, prawie cały skromny dochód od pierwszych klientów wykorzystała, by na kilka nocy wynająć pokój. Ceny mieszkań trochę wzrosły w ciągu ostatnich 100 lat, podobnie jak innych rzeczy. Nie odgadła, póki nie było już za późno, czemu rybacy nie targowali się zbyt gorliwie. Uznała, że to pożądanie skłoniło ich do ustępliwości. Tymczasem po prostu zrobili świetny interes. Najważniejsze jednak było ubranie. W ramach transakcji z rybakami zyskała stary, brudny taul, który wypatrzyła w kabinie. Mogła się nim okryć, dopóki nie kupiła tuniki i nie wynajęła pokoju. Tej nocy, kiedy się porządnie wykąpała, wyszła na ulicę, by napełnić mieszek. Klienci nie garnęli się do niej i ledwie zarobiła na jedzenie i czynsz za następną noc. Trzeciego wieczoru mężczyzna, którego przyprowadziła, gapił się na jej białe włosy i traktował ją szorstko. Kiedy wychodził, ociekał niemal mściwą satysfakcją. Zastanawiała się, czy ta kobieta, którą chciał zranić, wie, jak bardzo jej nienawidzi. Zrezygnowała z posiłku, by kupić farbę do włosów. Następnej nocy nie brakowało jej klientów. Niewiele rudowłosych kobiet pracowało na ulicach Porinu. Była ciekawostką. Raz jeszcze przeciągnęła grzebieniem po włosach. Bezgłośnie przekleła kapłana, który wypędził ją z domu, po czym wyprostowała się i wyszła. Nie musiała chodzić daleko. Wynajęła pokój w bocznym zaułku ulicy Głównej, ważnej arterii biegnącej przez gorsze dzielnice miasta. Wszystko można było tu kupić albo zorganizować. Ladacznice, czarnorynkowy towar, truciznę, nową tożsamość, cudzą własność, cudze życie. Konkurencja wśród ladacznic była ostra, więc jej obecność szybko została zauważona i oprotestowana. Stając na swoim miejscu na rogu, Emerald rozejrzała się za znajomymi już niechętnymi twarzami. Ciemnoskóre bliźniaczki, pracujące zaraz za drugim rogiem zaułka, próbowały ją zastraszyć i skłonić do odejścia, ale niewielka demonstracja jej darów przekonała je, by dać spokój. Ostronosa dziewczyna z drugiej strony ulicy chciała się zaprzyjaźnić, ale Emerald ją odepchnęła. Nie zostanie tu tak długo, by potrzebować przyjaciół, a nie miała ochoty dzielić się klientami i zyskiem. Zaczął padać chłodny deszcz. Emerald ściągnęła do siebie magię i uformowała z niej osłonę nad głową. Zauważyła, że bliźniaczki kulą się pod daszkiem okna. Jedna z nich złożyła dłonie i z pomiędzy palców zajaśniało czerwone światło. Druga objęła siostrę ramieniem. Po przeciwnej stronie ulicy dziewczyna z ostrym nosem na deszczu szybko zmieniła się z młodej kobiety w przemoczone dziecko. Ku zdumieniu Emerald przylegająca suknia skusiła jednak klienta. Pokiwała głową, gdy oboje zniknęli. Co prawda nie chciała przyjaźni tej dziewczyny, ale współczuła ulicznicom i martwiła się, widząc, jak proszą się o choroby. Deszcz przybierał na sile. Przechodniów było coraz mniej i tylko nieliczni poświęcali dziewczynom choćby chwilę uwagi. Emeral patrzyła, jak drugą stroną ulicy idzie nonszalancko dwóch młodych ludzi. Jeden spojrzał na nią i szturchnął kolegę łokciem. Drugi zaczął się odwracać w tę stronę, ale zanim zdążył ją zobaczyć, coś przesłoniło mu widok. Emeral zmarszczyła niechętnie brwi, widząc osłonięty platten, który się przed nią zatrzymał. Dopiero po chwili zauważyła mężczyznę, przyglądającego się jej zza rozcięcia budy. W średnim wieku, jak zauważyła, ale dobrze ubrany, uśmiechnęła się. — Witaj — powiedziała. — Szukasz czegoś? Zmrużył oczy. Na jego ustach pojawił się kpiący uśmieszek. — Istotnie — podeszła do plattenu. — Czegoś, w czym mogłabym pomóc? — wymruczała. — Możliwe — przyznał. — Szukałem towarzystwa, jakiejś pobudzającej rozmowy. — Mogę cię pobudzić i mogę porozmawiać — odparła. Roześmiał się. Potem spostrzegł magiczną osłonę nad jej głową. — Użyteczny dar. — Mam wiele darów — zapewniła znaczącym tonem. — Niektóre są użyteczne dla mnie, inne mogą być użyteczne dla ciebie. Zmrużył oczy, choć nie była pewna, czy to reakcja na ostrzeżenie, czy zaproszenie w jej słowach. — Jak ci na imię? — Emmea. Rozchylił osłonę powozu. — Wejdź, Emmeo. — To będzie cię kosztować co najmniej wsiadaj. Nie targujmy się na deszczu. Wahała się przez chwilę, ale w końcu wzruszyła ramionami i wsiadła. Gdyby cena była za niska albo mężczyzna okazał się kłopotliwy, zawsze mogła użyć darów, by się uwolnić. Ryzykowała najwyżej spacer w deszczu, a kiedy usadowiła się na miękkich poduszkach obok potencjalnego klienta i zauważyła złote pierścienie na jego palcach, wiedziała, że warto podjąć to ryzyko. Mężczyzna wydał polecenie i platten ruszył z miejsca. Jechał dość wolno. Emeral przyglądała się klientowi. On patrzył na nią. 30 renów, powiedział. Serce jej podskoczyło. Szczodry jest. Może da się naciągnąć na więcej. Udała pogardę. 50. Przygryzł wargę. Zaczęła rozwiązywać sznurowania sukni. Jego oczy śledziły każdy ruch palców. 35, zaproponował. Rychnęła cicho. 45. Uśmiechnął się, kiedy rozsunęła tkaninę tuniki, demonstrując nagie ciało. Odchyliła się na poduszkach i zobaczyła, jak w jego oczach rośnie pożądanie, gdy przesunęła dłońmi po skórze, od małych piersi do trójkąta rudych włosów w kroczu. Odetchnął głęboko i spojrzał jej w oczy. Hejbryn nie ochroni cię przed chorobą. A więc zwrócił uwagę na zapach ziół. Uśmiechnęła się krzywo. Wiem, ale mężczyźni nie wierzą, kiedy mówię, że moje dary to potrafią. Zadrżał mu kącik ust. Ja wierzę. Co powiesz na 40? Niech będzie 40, zgodziła się. Przesunęła się na siedzeniu i sięgnęła po troki jego pięknie uszytych spodni. Pochylił się i przesunął czubkiem języka wzdłuż jej szyi, aż do sutków. Palce wsunęły się we włosy łonowe, pieszcząc je delikatnie. Uśmiechnęła się, udając, że ją to podnieca. Nie uzna chyba, że może zapomnieć o zapłacie, jeśli da jej w zamian odrobinę rozkoszy. Zajęła się jego ciałem i po chwili interesowała go tylko rozkosz. Kiedy już był w niej, pozwoliła własnym instynktom utrzymywać rytm zgodny z jego poruszeniami, a sama skupiła się na jego umyśle. Emocje, głównie pożądanie, napływały do niej niczym smuszki dymu. Coraz lepiej je wyczuwała. Poruszył się szybciej, potem sapnął, szczytując. Jak większość mężczyzn, wycofał się po krótkiej przerwie. Westchnęła i rozparła się na poduszkach, zdecydowanie wygodniejszych niż twardy, ceglany mur za plecami. Zauważyła, że przygląda się jej uważnie. Dlaczego tak piękna młoda kobieta jak ty, Emmeo, pracuje na ulicy? Zdołała jakoś powstrzymać się przed spojrzeniem na niego jak na idiotę. Pieniądze. No tak, oczywiście. Ale co na to twoi rodzice? Wyrzucili mnie z domu. A co takiego zrobiłaś? Chcesz powiedzieć, kogo? Rzuciła swobodnie. A kogo nie? Myślę, że byłam stworzona do tej pracy. Lubisz ją? Przyglądała mu się chłodno. Czemu ją tak wypytuje? Na ogół tak, skłamała. Uśmiechnął się. A jak się dowiedziałaś o Heilbrinie? Zastanowiła się. Plac ten wciąż sunął powoli. Nie odjechali daleko, ale im dłużej on gada, tym bardziej się oddalają od głównej. Czyżby chciał ją wystraszyć, bo liczył, że zrezygnuje z zapłaty, by mu uciec? No więc to mu się nie uda. Moja babcia dużo wiedziała o ziołach i magii. Nauczyła mnie. Matka uważała, że nie powinna mi mówić, jak nie mieć dzieci, dopóki nie wyjdę za mąż, ale... Emeral uśmiechnęła się krzywo. Babunia chyba lepiej mnie znała. Moja babcia powtarzała, że wszyscy mają jakieś wady, więc równie dobrze można na tym zarobić. Zmarszczył czoło. Za to mój ojciec wręcz przeciwnie, bardzo moralny. Byłby wściekły, gdyby mnie teraz zobaczył. Wziął pieniądze z jej niemoralnych przedsięwzięć i zainwestował je we wschodnich górach. Zarobiliśmy fortunę na rzadkich gatunkach drewna i wydobyciu rud. Nagle zrozumiała, co się dzieje. To był ten rodzaj klienta, który lubił sobie pogadać. Mówił przecież, że ma chęć na pobudzającą rozmowę. Proszę bardzo, może się tak zabawić. Może przy okazji zdoła się czegoś dowiedzieć. A jeśli okaże się dobrą słuchaczką, całkiem możliwe, że zyska stałego klienta. No, to chyba podjął właściwą decyzję, uznała. Może, skrzywił się. A może nie. Te blokady przy bramach spowolniły ruch towarów i straciliśmy klientów. Nie wiem, po co w ogóle marnują czas. Skoro czarownicy nie znalazł nawet kapłan z darem czytania w myślach, to kto da radę? A teraz chodzą słuchy, że biali zamierzają się sprzymierzyć z Sije, a Sije chcą ziemi, która należy do nas.
Biali?
Tak. Sije wysłali ambasadorów do Białej Wieży. Podobno jedna z białych, ta najnowsza, ruszyła z wizytą do Si. Ale chyba nie ma co liczyć, że z braku doświadczenia zawali całą sprawę.
Emeral pokręciła głową. Kto to są biali?
Wytrzeszczył oczy.
Nie wiesz?
Jak możesz nie wiedzieć? Coś w jego głosie powiedziało jej, że zdradziła się z ignorancją w kwestii doskonale znanej każdemu współczesnemu człowiekowi. Wzruszyła ramionami.
Mieszkałam daleko. Nie mieliśmy nawet kapłana.
Uniósł brwi. No cóż, nic dziwnego, że uciekłaś.
Uciekła? Nie powiedziała tego, ale może z jej zachowania poznał, że kłamie i próbował się domyślić powodów. Ucieczka z domu to dla dziewczyny z ulicy prawdopodobna historia.
Biali to najwyżsi cyrkliańscy kapłani i kapłanki, wyjaśnił. Wybrani bogów. Juran był pierwszy, potem Diara, Majre, Rian i teraz Auraja.
Ach, wybrani.
Emeral miała nadzieję, że zdołała zamaskować szok.
W jaki sposób Juran może ciągle być żywy? Odpowiedź jest oczywista. Bogowie chcą, żeby był.
Kiwnęła głową. Najpewniej ci inni biali też są długowieczni.
A co to za biała wieża? Nagle przypomniała sobie sen o wieży, który ciągle jeszcze ją dręczył, choć coraz rzadziej. Czy to ta wieża?
Wyglądasz... Coś sobie skojarzyłaś? Przytaknęła.
Tak, trochę to poruszyło moją pamięć. Babunia opowiadała mi coś podobnego, ale prawie wszystko zapomniałam.
Spojrzała na niego.
Możesz powiedzieć więcej?
Uśmiechnął się, ale smętnie pokręcił głową.
Muszę wracać do domu, ale najpierw odwiozę cię do twojego.
Przekazał woźnicy instrukcję i plat ten zakołysał się w szybszym tempie. Po chwili zwolnił i stanął. Sięgnął pod tunikę, wyjął mieszek i w milczeniu odliczył drobne miedziane monety.
50 renów, rzekł, wręczając jej pieniądze.
Zawahała się. Ale wiem, umawialiśmy się na 40. Jesteś warta więcej, Emmeo.
Uśmiechnęła się, a potem pochyliła się impulsywnie i pocałowała go w usta. Oczy mu błysnęły, a kiedy wysiadała, poczuła, że pogładził ją dłonią w talii.
Wróci, pomyślała z przekonaniem. Wiedziałam, że nie będę tu tkwiła długo.
Zauważyła, że zniknęły bliźniaczki. Obejrzała się za odjeżdżającym plattenem i pomachała swojej nocnej inwestycji. Potem z 50 renami w sakiewce ruszyła do swojego pokoju. Tej nocy Trys budził się kilkukrotnie. Za każdym razem, kiedy otwierał oczy, widział jedynie ciemność. W końcu jednak zamrugał i dostrzegł blade światło, sączące się przez ściany altany rodziców. Wstał i ubrał się cicho, mocując do pasa narzędzia. W ostatniej chwili, wychodząc, złapał jeszcze kawałek chleba, a zanim dotarł do przestrzeni, została z niego tylko spalona skórka, którą rzucił w bok. W ciszy porozciągał mięśnie i zrobił szybką rozgrzewkę. Jeśli miał dzisiaj wypróbować nową uprząż, nie chciałby, by sztywne mięśnie utrudniały mu ruchy. Wykonując kolejne ćwiczenia, spoglądał w stronę północnej granicy przestrzeni, ale altana białej kapłanki była ukryta w mroku między drzewami. Obecność ziemiochodzącej wprowadziła Sije w stan ekscytacji i napięcia. Wszyscy rozmawiali tylko o niej i o proponowanym przymierzu. Trys dostawał już mdłości od tego, zwłaszcza że ludzie najbardziej podnieceni wizytą wybranki bogów byli tymi, którzy najgłośniej go wykpiwali, gdy słyszeli o jego uprzęży. Ludzie, którzy nie wierzyli, że Sije mogą cokolwiek ofiarować białym w zamian za ich ochronę. To dlatego, że są najmniej inteligentni z nas, wyjaśniła Drilli, kiedy podzielił się z nią tym spostrzeżeniem. Uśmiechnął się do tego wspomnienia, a potem skoczył w powietrze. Mroźny wiatr dmuchnął mu w twarz i ochłodził membrany skrzydeł. Zima była już coraz bliżej i śnieg przyprószył najwyższe szczyty. Wiele drzew w lesie utraciło liście, odsłaniając stada zwierząt, na które zamierzał polować. W tym roku moja rodzina nie będzie głodna, powiedział sobie. Potrzebował godziny, by dotrzeć do groty, w której obecnie chował nową uprząż. Dostał się do niej okrężną trasą, która powinna zmylić każdego, kto próbowałby go śledzić. Kuzyni wciąż się napawali swym złośliwym wyczynem, ale żaden z nich nie próbował go dręczyć. Ojciec wspominał, że obaj są zajęci pracą, jaką wyznaczyła im mówca Siri. Wylądował przed jaskinią i szybko wszedł do środka. Za każdym razem, kiedy wchodził i znajdował wszystko takie, jakim je zostawił, czuł ulgę. Ale nie tym razem. Jakaś postać stała przy uprzęży. Zamarł przerażony, ale zaraz ogarnęło go poczucie ulgi i równocześnie niepokoju. Rozpoznał mówcę Siri. Przywódczyni klanu uśmiechnęła się do niego. Jest skończona?
Trys zerknął na uprząż.
Prawie,
spoważniała.
Czyli jeszcze jej nie wypróbowałeś?
Nie. Przyjrzała mu się w zadumie. Skinęła ręką.
Siadaj przy mnie, Trys. Musimy porozmawiać.
Usiadła podkurczywszy nogi. Trys zajął miejsce po drugiej stronie uprzęży. Przyglądał się mówcy z uwagą. Siri zamyśliła się na chwilę, a potem zwróciła do niego. Myślisz, że możesz mieć ją gotową i działającą do jutrzejszego wieczoru? Na jutrzejszy wieczór zaplanowano zgromadzenie. Przemówi do nich biała kapłanka. Trys poczuł, jak przyspiesza mu tętno. Może. Potrzebuje wyraźnego tak albo nie. Nabrał tchu. Tak. Kiwnęła głową. A zechcesz zaryzykować, by zademonstrować ją na tak ważnym zgromadzeniu? Serce biło mu jak szalone. Tak. Siri znowu pokiwała głową. W takim razie dopilnuję, żeby znalazło się to w programie zgromadzenia. Powinieneś dobrze zaplanować pokaz, jeśli masz zrobić na nich wrażenie.
Z radością przekonam parę osób, mruknął.
Zaśmiała się. Ach, musimy przecież przekonać wszystkich. Niektórzy nigdy w to nie uwierzą. Pochyliła głowę na ramię. Zdajesz sobie sprawę, że jedną z przyczyn, dla których nie chcą otworzyć swoich umysłów, jest strach, że możesz mieć rację. Zmarszczył czoło. Dlaczego? Jeśli mam rację, mogą polować i walczyć. I iść na wojnę. A jeśli ruszymy na wojnę, wielu z nas nigdy nie wróci, nawet gdy walka będzie wygrana. Nie jesteśmy tak liczni jak ziemiochodzący. Nie rodzimy tak wielu zdrowych dzieci. Zwycięstwo białych może być ostateczną klęską Sije.
Lodowaty dreszcz przebiegł Trysowi po plecach. Jeśli jego wynalazek pozwoli im uczestniczyć w wojnie, a to okaże się końcem Sije, to on sam będzie odpowiedzialny za śmierć swego ludu.
Ale jeżeli będziemy mogli polować i uprawiać ziemię, będziemy silniejsi, powiedział wolno, głośno myśląc. Będziemy mieli więcej zdrowych dzieci. Jeśli zdołamy bronić się przed najeźdźcami, więcej nas przeżyje, by mieć dzieci. Kiedy pójdziemy na wojnę, musimy atakować z takiej odległości, by strzały wrogów nas nie dosięgły. Nikt z nas nie musi ginąć. Siri zaśmiała się cicho. Gdyby tylko było to prawdą. Mamy przed sobą dwie drogi, a wybór każdej z nich ma swoją cenę. Być może jest to ta sama cena. Wstała. Dziś późnym wieczorem przyjdź do mojej altany. Omówimy formę i program twojego pokazu. Przyjdę, obiecał. Dziękuję, mówco Siri. Jeśli to zadziała, wszyscy Sije będą ci wdzięczni, Trys. Zastanowiła się przez chwilę, po czym mrugnęła do niego. Oczywiście nie chcę wywierać na ciebie żadnej presji. Wyszła z jaskini i wzleciała w górę. Trys został sam. Dręczyło go niejasne przeczucie, że wyświadczyła mu przysługę, której być może będzie żałował.